Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, a naszym gościem jest dzisiaj pan dr Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie, panie ministrze, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam naszych widzów.
Cieszę się, że jest pan z nami w studio, bo będziemy mieli okazję poznać wizję prezydentury pana, panie ministrze. Może pierwsze pytanie takie, dlaczego zdecydował się pan wystartować w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Pana główny kontrkandydat, kandydat Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski mówi, że przecież żyjemy w złotym wieku, więc jeśli ludziom jest dobrze, po co to zmieniać?
Pan prezydent oczywiście może mieć swoje zdanie. On i wielu ludzi jego ugrupowania faktycznie są beneficjentami tych ostatnich 20, no właściwie 6 lat od 89 roku. W dużej części też to oni w różnych formacjach politycznych ułożeni przez te 26 lat, no większość tego czasu rządzili w Polsce i to, że Polska dzisiaj tak wygląda, jak wygląda, w dużym stopniu jest ich, można powiedzieć, zasługą, więc widocznie im się żyje wygodniej, ale ja teraz właśnie w tej kampanii odbywam taki tur po naszym kraju. Spotykam się z wyborcami we wszystkich zakątkach naszego państwa, naszej ojczyzny i jednak większość ludzi nie ma takiego zdania jak pan prezydent.
No właśnie, jeździ pan po Polsce, spotyka się z ludźmi. Proszę powiedzieć, na co szczególnie obywatele, rodacy zwracają uwagę?
Ja się spotykam z ludźmi nie tylko w wielkich ośrodkach, ale także w tych mniejszych. I tam jakby najbardziej to widać i najgłośniej o tym mówią mieszkańcy. Że Polska powiatowa jest zwijana. Że są likwidowane instytucje, które zawsze istniały, które miały dla mieszkańców, dla obywateli taki charakter zupełnie podstawowy. W ogóle sobie nie wyobrażali, że tych instytucji może nie być. Urzędy pocztowe, komisariaty policji, szkoły, połączenia komunikacyjne, kolejowe przede wszystkim. Nie zapomnę takiej opowieści. Młody człowiek podszedł do mnie w jednym z miast na zachodzie Polski i mówi tak: proszę pana, zlikwidowali nam tutaj połączenia komunikacyjne z dużym miastem, które no, pozwalały nam się jakoś zawodowo przynajmniej próbować odnaleźć. Wielu ludzi dojeżdżało, no ale zlikwidowali, więc zaczęliśmy pisać, zbierać podpisy pod apelem do marszałka województwa, żeby te połączenia kolejowe zostały przywrócone. No i chodziliśmy po blokach, zbieraliśmy, mówię, ale pewnego dnia przejeżdżam, patrzę, oni dworzec nam burzą. No to pokazuje sytuację. No on opowiadając mi to śmiał się, tak? Ale to jest tragedia. On pokazywał, jaka dzisiaj jest jakość tej polityki realizowanej. Więc jeżeli w tym kontekście można coś powiedzieć, to przede wszystkim to, że Polsce dzisiaj ogromnie brakuje tego, co jest zapisane w Konstytucji, zrównoważonego rozwoju. Tego, żeby inwestowano w tych rejonach kraju, gdzie dzieje się gorzej, gdzie najgorzej jest z pracą, to zwykle tam, gdzie jest najsłabsza infrastruktura, gdzie jest trudno dojechać, gdzie są słabe drogi, gdzie nie ma dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu i takich miejsc w Polsce jest wciąż ogromnie, ogromnie dużo. I tam właśnie najbardziej znika ta Polska powiatowa, co powoduje, że ludzie, przede wszystkim ludzie młodzi, nie mają tam żadnego oparcia zawodowego przede wszystkim, nie mają możliwości samorealizacji. No skutek jest taki, że albo wyjeżdżają w najlepszym przypadku do wielkich miast, ale niestety ogromna rzesza młodych ludzi wyjeżdża i cały czas są następni, którzy myślą o wyjeździe za granicę. I to jest sytuacja zupełnie fatalna.
To jest prawda i to potwierdzają księża, którzy chodzą też po kolędzie i spotykają się z rodzinami. W zasadzie niemalże nie ma rodziny, gdzie ktoś by nie wyjechał za chlebem. Ja, panie pośle, sprawdziłem wyniki badań Ipsosu dla Polish City Club. Aż 41% Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich zamierza starać się o obywatelstwo brytyjskie. 70% tegorocznych, ubiegłorocznych maturzystów zadeklarowało, że w przyszłości chcą wyjechać za granicę. 90% to Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii poniżej 44 roku życia, a więc w tym takim najlepszym okresie. 56% tylu Polaków spośród emigrantów, którzy są w Wielkiej Brytanii, to osoby z wyższym wykształceniem. 72% nie chce wracać do Polski. To są dane zatrważające. Mówi się o 2 200 000 emigrantów, ale eksperci mówią, może być 3 miliony, może być nawet więcej.
Tu muszę zrobić małą korektę, bo myślę, że jest jedna nieścisłość w wynikach tego badania. Otóż ja byłem w Londynie i rozmawiałem tam z grupą młodych ludzi w takiej właśnie kategorii wiekowej, mniej więcej jak ojciec podaje. I tu trzeba pewną rzecz skorygować. Oni mówią tak, my byśmy chcieli wrócić do Polski, tylko my chcielibyśmy, żeby Polska dała nam szansę, żebyśmy mieli w Polsce jakąkolwiek możliwość rozwijania się, żebyśmy mieli szansę z powodzeniem poprowadzić, zacząć i poprowadzić swój biznes, żebyśmy mogli znaleźć pracę, taką, która będzie odpowiadała naszym kwalifikacjom, wykształceniu, taką, która będzie przynosiła no, uczciwe dochody. Dzisiaj tego nie ma. Oni mówią tak, my dzisiaj nie mamy do czego wracać. My dzisiaj nie wracamy do Polski, bo nie ma jak. Nie ma do czego. Ale na pytanie, czy gdyby sytuacja w Polsce się poprawiła, czy gdyby ona się zbliżyła choćby do tego, jakie są standardy życia codziennego w Wielkiej Brytanii, to odpowiadają tak. To byśmy wracali w każdej chwili. No bo przecież zostawiliśmy rodziców, zostawiliśmy często także majątek w postaci nieruchomości. Niektórzy z nich mówią wprost. My budujemy dom w Polsce. Dzięki temu, że tutaj zarabiamy, inwestujemy w Polsce, budujemy dom. Mamy nadzieję, że będziemy kiedyś mogli do niego przyjechać. Tak mówili do mnie ci młodzi ludzie tam. Więc jest ogromna nadzieja. Jeżeli ojciec mnie na początku pyta, dlaczego ja zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to moja odpowiedź jest prosta. Właśnie dlatego, żeby zacząć tą sytuację naprawiać. Właśnie po to, żeby dać ten choćby pierwszy impuls do naprawy naszego państwa, bo dzisiaj ono potrzebuje naprawy w ogromnie wielu obszarach. To jest gospodarka, służba zdrowia, edukacja, ubezpieczenia społeczne. Można byłoby wymieniać. To są te takie najważniejsze, podstawowe, to co na co dzień ludziom najbardziej doskwiera. My musimy przywrócić Polskę na drogę rozwoju gospodarczego, takiego, który rzeczywiście pozwoli nam doganiać Europę Zachodnią, bo bez tego faktycznie za kilkadziesiąt lat Polska może się znaleźć w zagrożeniu. I to takim czysto egzystencjalnym. Nie to, że ktoś nas napadnie. Nikt nie będzie musiał nas napadać, tylko że jeżeli w Polsce, w naszym kraju, nie będzie jednego pokolenia, a następnego również, bo przecież ci młodzi, którzy wyjeżdżali, wyjeżdżają, ich dzieci rodzą się za granicą. I im mniej będzie zaangażowania w to, żeby ich do Polski przyciągać, tym mniejsza będzie szansa tego, żeby oni kiedykolwiek wrócili. W związku z powyższym, jeżeli nie będziemy temu dzisiaj już przeciwdziałali, to będzie to miało w perspektywie dla Polski katastrofalne skutki. I dlatego mówię, że ten moment na naprawę Rzeczpospolitej właśnie nadszedł, a do tego potrzebna jest uczciwa władza. I tutaj w moim przekonaniu jest także wielka rola prezydenta Rzeczypospolitej. Bo nie jest prawdą to, co mówią, że prezydent musi być jakimś sługą czy stróżem tego przysłowiowego żyrandola. To Donald Tusk kiedyś wymyślił to bardzo brzydkie określenie. Oczywiście będąc prezydentem można nic nie robić, tak? Bo prawda jest taka, że czasem władzy jest wygodnie, jeżeli prezydent nie zabiera głosu, jeżeli grzecznie podpisuje ustawy. Myśmy to przez ostatnie 5 lat obserwowali. Prezydent podpisał podwyższenie wszystkim Polakom wieku emerytalnego, mimo że on sam w 2010 roku mówił, że nie jest tego zwolennikiem, mimo że jego kolega partyjny Donald Tusk w 2011 roku w czasie kampanii wyborczej zapewniał, że to nie zostanie zrobione. Ja w ogóle uważam, że Platforma dzięki temu wygrała wybory parlamentarne, że on powiedział, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. A potem przeprowadzili to siłowo przez Sejm. Był wniosek obywatelski o referendum w tej sprawie, odrzucony kompletnie. Były protesty obywateli, przecież pod Sejmem protestowały związki zawodowe. Wszystko to zostało zlekceważone i prezydent na samym końcu ustawę podpisał bez żadnej dyskusji. A nie powinien był tego robić. Powinien był wtedy wyraźnie powiedzieć, jestem wybrany przez naród, bo przecież artykuł 127 Konstytucji, zresztą w moim przekonaniu piękny przepis, mówi, prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. I prezydent powinien to rozumieć jako to, że ma mandat niejako całego społeczeństwa, że on wszystkich reprezentuje. I przecież jeżeli większość społeczeństwa tego nie chciała, jeżeli dopuszczono się de facto oszustwa wyborczego, to prezydent powinien był zdecydowanie powiedzieć, proszę państwa, tak nie można, ja się na to nie mogę zgodzić. I samo to byłoby już wystarczającym uzasadnieniem, dlatego żeby prezydent zwrócił tą ustawę Sejmowi, czyli złożył weto, nie zostałaby ona w Sejmie ponownie uchwalona. I sprawa byłaby jasna. I nie taki sam w zasadzie mechanizm występował przy sprawach podatkowych. Przecież na przestrzeni ostatnich 5 lat było 13 ustaw podwyższających w sumie 21 podatków, w tym podatek VAT, który uderzył po kieszeni absolutnie wszystkich obywateli, i podatek na VAT od ubranek dziecięcych podwyższony z 8 do 23%. I prezydent wszystko to podpisywał, mimo że przecież jego partia, Platforma, tyle razy deklarowała, że nie będzie podwyższała w Polsce podatków. I co? I robią to, prezydent podpisuje, i gdzie tutaj jest polityka prorodzinna? Jeżeli tak się uderza w tych przede wszystkim, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, no bo VAT uderza w każdego, najbardziej w tego, kto ma najmniej pieniędzy.
To pełna zgoda, bo to są fakty, panie pośle, ale czy one znajdą przełożenie na przykład w głosowaniu? Czy ludzie zrozumieją, pana zdaniem, że to, że muszą płacić więcej za ubranka dziecięce, to jest między innymi wynik podpisu Bronisława Komorowskiego?
Ja powiem tak, ludzie są inteligentni. Ludzie rozumieją. Tylko mają swoje życie, mają swoje kłopoty, mają swoje trudności dnia codziennego. Te choćby, o których mówiliśmy, tak mało pieniędzy, bo płace są niskie, niepewność pracy, bo przecież tak wielu ludzi w Polsce pracuje na tych umowach, gdzie kodeks pracy ich nie obejmuje, tak brzydko się to nazywa umowami śmieciowymi, ale to jest ogromna rzesza Polaków, zwłaszcza młodych. Przecież oni nie wiedzą de facto, czy będą w ogóle pracowali jeszcze w następnym miesiącu. Mają olbrzymią ilość codziennych trosk, nie koncentrują się na co dzień na życiu politycznym. Ale jest w tej chwili kampania wyborcza. Jest to czas, żeby o pewnych rzeczach mówić. Jest to zwłaszcza czas tego, żeby mówić merytorycznie o tym, co działo się w ciągu tych ostatnich 5 lat. No bo prezydent ubiega się o reelekcję. W związku z czym uważam, że obywatele i kontrkandydaci, tak jak ja, mają prawo ocenić jego działalność. I ja oceniam jego działalność. I mówię głośno o tym, co przez ostatnie 5 lat się działo, i mówię o tym, jak powinna wyglądać polityka. Więc moim zdaniem mandat prezydenta Rzeczypospolitej, ten piękny mandat, właśnie pochodzący z tego powszechnego wyboru, bardzo silny zresztą, wymaga od prezydenta tego, żeby stawał on w obronie społeczeństwa. I tutaj trzeba odwagi. Do tego trzeba czasem rządowi powiedzieć nie. W sposób zdecydowany. Właśnie wtedy, kiedy wprowadza zmiany antyspołeczne. Zmiany, przeciwko których społeczeństwo protestuje. Jeżeli się mnie pytają teraz. Pan mówi, że pan przywróci poprzedni wiek emerytalny. Tak, oczywiście. Dlatego, że ludzie tego oczekują. Żądają tego, żeby poprzedni wiek emerytalny został przywrócony. Ale z czego pan to zrobi? Ja mu odpowiadam krótko. Państwo musi znaleźć rozwiązanie tego problemu. Bo w demokracji jest tak, że suwerenem jest naród. Czyli polskie społeczeństwo. Jeżeli suweren żąda czegoś stanowczo, to znaczy, że ta wola jego ma być spełniona. I jest problemem władzy, prezydenta Rzeczypospolitej, rządu, żeby znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu i zrealizowanie oczekiwań społecznych. To jest obowiązek. My nie żyjemy w kraju, którym, czy przynajmniej nie chcemy żyć w kraju, w którym jest despotyzm, gdzie władza narzuca obywatelom siłowo rozwiązania. My musimy się cofnąć, bo ten proces, pokazałem, że on rzeczywiście następował przez ostatnie lata, prowadzi nas donikąd. To jest zaprzeczenie istoty demokracji. W związku z powyższym trzeba cofnąć te niekorzystne zmiany, bo takie jest dzisiaj oczekiwanie społeczne. Ja uważam, że to jest obowiązkiem prezydenta. To prezydent powinien wyjść z takim projektem ustawy. Dlaczego? Dlatego, że ma właśnie ten mandat od społeczeństwa i w związku z tym jest uprawniony do tego, żeby realizować jego wolę.
Panie ministrze, jak słyszę, to ma pan totalnie różną wizję sprawowania władzy, a równocześnie wizję podmiotowości narodu, aniżeli obóz dzisiaj rządzący z Bronisławem Komorowskim na czele. Bo jeśli pan mówi o tym, że trzeba się wsłuchiwać w to, co mówi suweren, naród, w projekty obywatelskie, które naród przedstawia, czy związane z lasami, czy z 6-latkami, czy z właśnie z emeryturami, no nie miały one szczęścia za PO i prezydenta Komorowskiego.
To nie tylko problem szczęścia. To problem generalnego podejścia do kwestii państwowej i kwestii społeczeństwa w państwie, społeczeństwa, które chcielibyśmy, żeby było społeczeństwem obywatelskim. Społeczeństwo pokazuje swoją obywatelskość przez to właśnie, że powstają obywatelskie projekty ustaw, że udaje się zebrać nieraz ponad 2 miliony podpisów. Tak jak było w przypadku wieku emerytalnego i tego referendum, tak jak jest w przypadku obrony polskich lasów. No to jest ogromna liczba podpisów. To jest, widać, potężny ruch społeczny, wielkie zaangażowanie tych, którzy tą akcję organizują. I to wymaga ze strony władzy szacunku. Szacunku, którego dzisiaj nie ma zupełnie. Bo gdyby ten szacunek był, to po pierwsze byłoby inne podejście do tych obywatelskich projektów. Nie byłyby one w większości odrzucane w pierwszym czytaniu bez żadnej refleksji i właściwie bez żadnej dyskusji. A przede wszystkim prezydent spotkałby się z tymi niezwykle reprezentatywnymi grupami społecznymi, z ich przedstawicielami. A nie było takiej woli ze strony prezydenta Rzeczypospolitej. I ja mówię tak. Ja rozumiem w ten sposób urząd prezydenta, że jeżeli prezydent jest wybrany przez naród, jeżeli mówi się, że powinien być prezydentem wszystkich Polaków, to oznacza, że on się powinien z każdą taką reprezentatywną grupą społeczną, która czegoś oczekuje, wychodzi z jakąś propozycją albo przeciwko czemuś protestuje, spotkać i porozmawiać. I tu jedna uwaga, i to bardzo zasadnicza i poważna. Prezydent się wcale nie musi z nimi zgodzić. To nie o to chodzi, bo prezydent ma mieć swoje poglądy, ma te poglądy uczciwie prezentować w czasie kampanii wyborczej, kiedy jest kandydatem, a następnie ma prawo zgodnie z tymi poglądami postępować. Jeżeli się z czymś nie zgadza, to mówi: szanowni państwo, ja się z państwa pomysłami nie zgadzam, ja mam inny punkt widzenia, ale dziękuję, że się mogliśmy spotkać. Ja państwa szanuję jako moich współobywateli, jako przedstawicieli jakiejś części polskiego społeczeństwa, która ma taki sam pogląd jak wy. Szanuję was i dlatego cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Proszę realizować swoje prawa obywatelskie, demokratyczne, gwarantowane konstytucją i ustawami, czyli na przykład wnosić obywatelski projekt ustawy. Zobaczymy, co będzie z nim dalej w Sejmie. Ale ja państwu mówię, że te i te rozwiązania to są na przykład takie rozwiązania, których ja nie podzielam. I wtedy nawet jeżeli wyjdą niezadowoleni od prezydenta, no bo oczywiście chcieliby uzyskać akceptację, ale jej nie uzyskali, nie mogą powiedzieć, że prezydent ich wyklucza. Nie mogą powiedzieć, że prezydent ich nie dostrzega jako części polskiego społeczeństwa. Dostrzega, ale ma inne zdanie. A jest naturą demokracji to, że mamy różne zdanie na różne tematy. Bo już nam próbowano kiedyś narzucić, żebyśmy wszyscy mieli to samo zdanie na ten sam temat. Na szczęście się to nie udało.
A czy prezydent Andrzej Duda to będzie prezydent, który szczególnie będzie pochylał się nad projektami obywatelskimi, nawet bardziej aniżeli sejmowymi?
Ja przede wszystkim będę proponował, żeby nastąpiły proobywatelskie zmiany w polskim prawie, żeby nie dało się odrzucać projektów obywatelskich w Sejmie w pierwszym czytaniu, żeby to było niedopuszczalne, żeby Sejm był zmuszony pracować porządnie do samego końca nad projektami obywatelskimi, tak żeby się odbywały rzeczywiste debaty, żeby też społeczeństwo było informowane o istocie problemu. I oczywiście ja jestem gotów, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, z każdą taką reprezentatywną grupą, dla mnie reprezentatywną grupą z całą pewnością jest taka grupa, która jest w stanie złożyć obywatelski projekt, bo przecież to jest minimum 100 tysięcy podpisów, w związku z czym to już jest istotna grupa, a wiadomo z jakim trudem się zawsze podpisy zbiera, więc to jest też ciężka praca wykonana i to jest kwestia szacunku do społeczeństwa, do tego, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, czyli to społeczeństwo zaangażowane. Bo wtedy być może stopniowo zaczną znikać takie zjawiska, o których mówiliśmy, że właśnie ludzie jakby nie koncentrują się na życiu politycznym, mało się nim interesują, w efekcie mało biorą udział w wyborach, tak? Machają ręką, bo mają wystarczająco dużo codziennych trudności. To prezydent powinien to zmieniać, jako ten właśnie, który jest wybrany przez naród. To prezydent powinien tutaj wskazywać te istotne wzorce. No takie jest moje przeświadczenie, przecież konstytucja nazywa też prezydenta najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. To on jest tym takim prawdziwym, jednoosobowym wyrazicielem woli obywateli, a przynajmniej powinien być.
Panie ministrze, Bronisław Komorowski, jak wspomniałem na początku, mówi o tym, że żyjemy w złotym wieku. Mówiliśmy już o emigracji, ale dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w nędzy, czyli w skrajnym ubóstwie, żyje blisko 3 miliony naszych rodaków w Polsce. Jeżeli dodamy jeszcze 3 miliony, które wyjechały, na 3 miliony żyjących w nędzy w Polsce 700 tysięcy to dzieci. Jak pan jako głowa państwa, jako prezydent, jako ojciec narodu ustosunkuje się do tych, trudno nazwać to liczbami, bo za tymi liczbami stoją konkretne osoby i konkretna bieda.
No to jest dzisiaj olbrzymi problem Polski. No władza się chwali, że ma 3,4% wzrostu PKB. Tylko że jeżeli się temu PKB przyjrzymy, temu wzrostowi, to się okazuje, że 0,8%, czyli prawie 1% z tego, to są wliczone potencjalne, czy tam mniej więcej oszacowane dochody z prostytucji, handlu narkotykami i przemytu. Jest tak, dlatego że jest nowa ESA 2010, metoda unijna liczenia PKB i ona nakazuje wliczać również i te elementy. I to zostało zrobione. I GUS przyznaje, że tak, to zostało też wliczone. Oszacowano, że jest to właśnie to 0,8% PKB. Czyli jeżeli to odejmiemy, to z czego państwo właściwie nie ma żadnego przecież pożytku, to tylko wzrost przestępczości, czyli właściwie szkoda dla państwa, to nam zostaje 2,6, tak? I jeżeli weźmiemy pod uwagę teraz, że teraz z tego 2,6 połowa to jest to, co zostało wypracowane dzięki istnieniu w Polsce firm zagranicznych z kapitałem, które mają kapitał zagraniczny, które w ogromnej liczbie przypadków transferują te swoje dochody osiągane w Polsce do swoich państw legalnie, w różnych postaciach, choćby w postaci dywidend, płacenia za znaki towarowe i tak dalej, różne tutaj są sposoby. No to przecież widzimy, że z tego, co tak w rzeczywistości wypracowała Polska jako taka, polska przedsiębiorczość i tak dalej, to jest zaledwie 1,3%. A ile w tym jest jeszcze pieniędzy, które zostały przysłane tak naprawdę przez właśnie tych młodych ludzi do Polski z zagranicy i to oni w ten sposób zasilali także polską gospodarkę, że wypracowali te pieniądze poza granicami, przysłali je tutaj do Polski, do swoich rodzin, żeby ich wesprzeć. Więc to pokazuje, że tak naprawdę nasza gospodarka właściwie stoi w miejscu. Nasza gospodarka stoi w miejscu. Pieniądze, które wyciekają rocznie za granicę, to są gigantyczne kwoty. Eksperci szacują, że to jest około 70 miliardów złotych rocznie, a roczny budżet NFZ, Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli pieniądze na leczenie całego naszego społeczeństwa, to jest 67 miliardów. Więc gdyby te szczeliny zostały zatkane, to o ile więcej pieniędzy byłoby dzisiaj w polskim systemie finansowym, o ile bogatsze byłoby polskie państwo, które po tych 8 latach rządów koalicji PO-PSL ma 1 bln złotych zadłużenia wewnętrznego i 1 100 000 000 zadłużenia zewnętrznego. Czyli ponad 2 bln złotych zadłużenia. Do takiego stanu polskie państwo zostało doprowadzone. I dzisiaj naprawdę jedyną możliwością, jaka istnieje, żeby Polska miała przed sobą jakąś przyszłość, jest przywrócenie naszego kraju na drogę rozwoju gospodarczego. Misja niezwykle trudna, wymagająca współdziałania ze strony rządu, prezydenta, właściwie wszystkich władz, samorządów, po to, żeby dobrze wreszcie realizować w Polsce procesy gospodarcze. Ale kiedy mówię o tym z punktu widzenia prezydenta Rzeczypospolitej, to mówię tak, to prezydent ma mieć wizję rozwoju państwa. To on jako wybrany przez naród powinien wskazać te kierunki. I dlatego ja deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, to powołam Narodową Radę Rozwoju. Bo przecież nikt nie jest alfą i omegą i nie wie wszystkiego. Ale ja będę chciał, żeby obok prezydenta zasiedli eksperci, specjaliści z różnych dziedzin, właśnie z zakresu gospodarki, ekonomii, systemu bankowego, systemu ochrony zdrowia, bo to jest niezwykle istotne i to jest niezwykle pilne, bo te wszystkie pseudoreformy, takie jak słynny pakiet onkologiczny, który, jak mówi Naczelna Rada Lekarska, wydłużył kolejki do lekarzy specjalistów onkologów, a nie pomógł pacjentom. Więc tutaj trzeba pilnych zmian. Dzisiaj znowu miałem spotkanie z paniami pielęgniarkami, tym razem ze szpitala w Pułtusku, które mówią mi o swojej dramatycznej sytuacji, o zarobkach, które urągają po prostu jakiejkolwiek przyzwoitości, kwoty po 900 zł. O tym, że są zwalniane z pracy, bo oczywiście doszło do prywatyzacji szpitala. A dzisiaj tak ogromnie brakuje właśnie w polskiej służbie zdrowia pielęgniarek, ponieważ pensje ich są żenująco niskie i młode kobiety, które kończą studia pielęgniarskie, gremialnie wyjeżdżają za granicę po to, żeby tam rzetelnie zarabiać. I to są dzisiaj te ogromne problemy, na których pokonanie trzeba się zmobilizować i próbować z tego wyjść. Ale jednocześnie musi być uszczelniany system. No wielkie instytucje finansowe, banki, w 60% nie są polską własnością, w 60% jest to kapitał zagraniczny. A proszę popatrzeć, jaka jest sytuacja w Niemczech, czy we Francji, czy w innych bogatych krajach na zachodzie Europy. Tam jest dokładnie odwrotnie. Bardzo niewielki procent kapitału bankowego to kapitał obcy. Zdecydowana większość to kapitał krajowy. Po to, żeby generować zyski wewnątrz kraju, po to, żeby prowadzić sprzyjającą gospodarce politykę finansową. Żeby można było tworzyć wspierające gospodarkę, choćby systemy kredytowe, warunki takie, żeby przedsiębiorcom opłacało się w kraju inwestować, choćby w innowacje i właśnie rozwój przemysłu. No to jest to podstawowa działalność, która wreszcie musi się w Polsce rozpocząć.
O innowacyjnej gospodarce mówi pana konkurent, kandydat PO Bronisław Komorowski. Polska jest na 25. miejscu.
Tak, na 28 państw.
Na 28. Dokładnie. To... O jakiej innowacyjności mówimy?
Jesteśmy w ogonie, taka jest prawda. Innowacyjności nie ma i olbrzymia część także potencjału, który jest na polskich uczelniach, jest marnowana. Dlatego, że nie ma współdziałania. Nie ma dobrych zasad współdziałania pomiędzy sferą gospodarki a sferą nauki. Badania na rozwój w Polsce, zresztą nakłady na te badania są na żenująco niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami, rozwijającymi się rzeczywiście krajami na świecie, czy tymi bogatymi krajami Unii Europejskiej. No, u nas to jest zaledwie 0,9% PKB na naukę, badania i rozwój, tymczasem gdzie indziej w Europie to jest 2%. Więc jeżeli my nie zaczniemy tego wspierać po to, żeby następnie był zwrot właśnie w postaci rozwoju przemysłu, w postaci pewnego impulsu, wynalazczości, jeżeli nie zawiążemy tej współpracy pomiędzy przemysłem a nauką, to nie ruszymy gospodarczo z miejsca. No bo co, wszystko będziemy kupowali z zagranicy, każdą technologię, zamiast zostawić te pieniądze w Polsce, zamiast zasilić nimi polską naukę, zamiast wspierać w ten sposób także i polskich przedsiębiorców. Tu jest cały szereg pomysłów, ja dyskutowałem zresztą o tym z naukowcami. Niektóre są bardzo proste. Choćby to, żeby publikacje w czasopismach branżowych, z branż poszczególnych, choćby przemysłu czy usług, publikacje tam były punktowane w karierze naukowej akademickiej. Wtedy natychmiast zaczną się w tych czasopismach pojawiać artykuły pisane przez naukowców i to chociażby da przedsiębiorcom możliwość spojrzenia, o proszę, tu jest naukowiec, który zajmuje się tymi sprawami, które mnie interesują. Tak, skąd on jest? No stąd. A to może się z nim skontaktuję, może z nim porozmawiam, może będzie możliwość skorzystania z jego doświadczeń, z jego badań, może on będzie w stanie coś dla mnie opracować. No, ale przede wszystkim to jest to, żeby biznes odzyskał zaufanie do państwa polskiego. Bo dzisiaj, gdzie nie jestem, z ust ludzi, którzy prowadzą zwykle niewielkie, rodzinne, czasem trochę większe przedsiębiorstwa, mówią do mnie, proszę pana, polskie państwo stało się opresyjne. Jeżeli urzędy skarbowe dostają instrukcje i inne służby skarbowe podległe ministrowi finansów, że każda kontrola ma się zakończyć wpływem do budżetu, no to co to oznacza? To my musimy więcej czasu spędzić nad dokumentami, bojąc się, żebyśmy się gdzieś nie pomylili, bo natychmiast zostaniemy złapani, niż nad tym, żeby się zastanawiać, jak rozwijać nasz biznes, gdzie zainwestować, jak generować większe zyski niż mamy. A tu problem polega też na tym, że polscy przedsiębiorcy, jak mówią eksperci, mają zgromadzone na rachunkach bankowych, w sumie licząc, ponad 250 miliardów złotych. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie i władze powinny sobie to pytanie zadać już dawno. Co zrobić, żeby tych ludzi zachęcić do zainwestowania tych pieniędzy? Co zrobić, żeby oni nabrali odwagi do tego, żeby oni uznali, że im się opłaca rozwijać ich firmy, a tym samym w większości przypadków tworzyć nowe miejsca pracy, których Polska dzisiaj tak bardzo potrzebuje. No i szereg takich zachęt musi być stworzony i to są właśnie te progospodarcze działania, które powinny być realizowane w ramach strategii rozwoju. To także kwestia zawarcia swoistego porozumienia pomiędzy państwem a instytucjami finansowymi, a bankami przy wykorzystaniu Narodowego Banku Polskiego, przy wykorzystaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, żeby stworzyć system kredytów preferencyjnych dla przedsiębiorców, którzy właśnie te swoje pieniądze będą chcieli przy okazji zainwestować po to, żeby rozwijali swoje firmy. To kwestia stworzenia odpowiednich mechanizmów także w systemie podatkowym, żeby wzrastało zatrudnienie, choćby niższy podatek dla mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 3 osoby. Ja uważam, że ten podatek mógłby być obniżony do 15%. To kwestia możliwości odliczania wydatków inwestycyjnych w tym samym roku w całości, w którym one zostały poniesione. A gdyby to były wydatki o charakterze innowacyjnym na badania, rozwój firm, to nawet i w podwójnej wysokości. Państwo musi wykonać takie gesty wobec przedsiębiorców, żeby ich zachęcić do zainwestowania pieniędzy. Nie wspomnę już o tym wsparciu dla, czy właściwie trzeba wspomnieć, o konieczności wsparcia dla rodzin, zwłaszcza dla tych rodzin, które mają najtrudniejszą sytuację, w których te dochody są najniższe. Tu przede wszystkim podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
No właśnie,
dzisiaj mamy śmieszną sytuację zupełnie u nas, żenującą bym powiedział.
Ta kwota wolna od podatku dzisiaj to jest...
3091 zł rocznie. A minimum egzystencji, minimum biologiczne, poniżej którego zaczyna się zagrożenie dla życia, bo człowiek jest zwyczajnie niedożywiony, to jest 6,5 tysiąca złotych rocznie. Czyli kwota wolna, która ma być odciążeniem dla najmniej zarabiających, która w innych krajach, takich jak Wyspy Brytyjskie, Wielka Brytania, jest na poziomie bodajże w przeliczeniu około 58 tysięcy złotych, u nas to jest 3091 zł. Ona jest kilkakrotnie wyższa w sąsiednich Czechach, ona jest kilkakrotnie wyższa w sąsiedniej Słowacji. Więc to jest ten jeden z pierwszych ruchów, które powinny zostać wykonane. I oczywiście, że to będzie jakiś koszt dla budżetu, prawda, no bo będą mniejsze wpływy podatkowe. Tylko, że ja mówię tak spokojnie, kiedy przychodzą różni prorządowi eksperci i w ten sposób mówią, krytykując mój program. Ja mówię, spokojnie, proszę Państwa, a co ludzie zrobią z tymi pieniędzmi, które zostaną im w ten sposób w kieszeni? Co, zaszyją je w materacach? Nie. Oni pójdą do sklepu i zrobią za te pieniądze zakupy. Kupią coś dodatkowego, o czym, nie wiem, marzą, albo czego do tej pory nie mieli, bo sobie nie mogli pozwolić. Albo może po prostu zaczną żyć na trochę wyższym poziomie, nie wiem, lepiej się odżywiać, jeżeli mają rzeczywiście trudną sytuację. Jak bardzo oni tego potrzebują? Czy oni pójdą do sklepów i wydadzą te pieniądze? Więc od tego państwo pobierze podatek VAT, od tego wzrośnie, to będzie oznaczało wzrost popytu, czyli będzie oznaczało również i zwiększenie się obrotów handlowych, czyli będzie to plus dla polskiej gospodarki.
Całą gospodarkę. Jaka ta kwota wolna od podatku powinna być?
Czyli ja uważam, że ona powinna zostać w jak najszybszym tempie podniesiona przynajmniej do 8 tysięcy złotych, a potem stopniowo powinna być podwyższana.
Panie ministrze, czy podatek VAT zostałby obniżony, gdyby pan był prezydentem? Także mam na myśli, no, między innymi w ramach tej polityki prorodzinnej, VAT na artykuły dziecięce, ubranka dziecięce.
Znaczy ja uważam, tu jest problem, tak? Bo to też jest element naszej obecności w Unii Europejskiej. To jest jedno z zobowiązań, którego niestety nie dopilnowano w czasie negocjacji akcesyjnych. I myśmy mieli obowiązek podniesienia tego VAT-u. Problem polega na tym, że trzeba było zrobić wszystko, żeby go nie realizować. Mówiąc o właśnie sytuacji Polaków, jaka ona jest dzisiaj. Przecież u nas w Polsce cały czas zarabiamy kilkakrotnie mniej niż na zachodzie Europy. To są 4-5 razy czasem niższe zarobki. Ludzie zarabiają naprawdę bardzo niewiele. I jeżeli w innych krajach protestują przeciwko naszym rodakom przyjeżdżającym, niestety się to zdarza, ludziom, którzy przyjeżdżają tam ciężko pracować, że zabierają miejsca pracy i tak dalej, no to trzeba było powiedzieć, dobrze, no to nie chcecie, żeby przyjeżdżali, To pozwólcie nam realizować taką politykę, żeby ludzie byli trochę zamożniejsi, żeby mieli trochę wyższy poziom życia. Nie podwyższajmy tym młodym rodzinom tego podatku VAT. Zgódźcie się na to, żebyśmy tego nie robili. Jeżeli dzisiaj są ważne rzeczy, które trzeba negocjować w ramach Unii Europejskiej, to ja uważam, że trzeba negocjować właśnie to, żebyśmy mogli od tego podatku VAT odstąpić, żebyśmy mogli przywrócić poprzednią stawkę. No.
Czyli to nie będzie tak, jak prezydentem będzie Andrzej Duda, że to, co Bruksela po prostu zarządzi, zaproponuje, to my jako taki piesek Europy natychmiast będziemy spełniać w pierwszej kolejności, bo chcemy być prymusami poklepanymi po pleckach.
Nie. Ja dziękuję bardzo. Niech mnie lepiej nikt w Europie po plecach nie klepie, bo to jest bardzo zły objaw, jeżeli jest się klepanym po plecach. Krótko powiem. Bardzo prosty przykład. Problem stoczni polskich, które zostały zlikwidowane za rządów PO-PSL. Wszyscy wiemy, zostały zlikwidowane dlatego, że Komisja Europejska powiedziała, że nie wolno realizować pomocy publicznej, bo ta pomoc publiczna jest nielegalna. Dokładnie ta sama sytuacja była w Niemczech, dokładnie ta sama sytuacja była we Francji. I Niemcy, i Francuzi powiedzieli po prostu nie. My naszych stoczni nie zlikwidujemy, kochana Komisjo Europejska, bo to jest nasz przemysł, to są miejsca pracy, to ma znaczenie strategiczne nie tylko dla naszej gospodarki, ale także dla naszego bezpieczeństwa, bo my tam produkujemy między innymi statki wojenne. W związku z czym nie będziemy likwidowali naszych stoczni, możecie nam dać kary, my dalej będziemy je wspierali, bo na rynku raz jest dekoniunktura i wtedy trzeba do stoczni dopłacać, a potem jest znowu koniunktura. I to jest normalny przebieg procesów rynkowych. Teraz akurat jest trudniejsza sytuacja, za jakiś czas będzie lepsza. I oni swoich stoczni nie pozwolili zlikwidować. I bardzo się ucieszyli, że rząd Donalda Tuska, PO-PSL, doprowadziło do tego, że polskie stocznie zostały zlikwidowane. Bardzo się ucieszyli, bo zniknęła im konkurencja. I teraz więcej w takim razie zleceń na remonty statków jest dla nich, bo w Polsce w zasadzie stoczni już nie ma. Ja się absolutnie nie zgadzam z taką polityką. To jest polityka, która kompletnie nie uwzględnia naszych interesów. To jest rzeczywiście polityka płynięcia w głównym nurcie, jaką deklarował Donald Tusk od samego początku, kiedy został premierem w 2007 roku. Tylko że ja uważam, że my, jako 38-milionowy naród, żyjący w państwie, w sercu Europy, w jednym z większych państw Unii Europejskiej, mamy prawo do swojej polityki. A nasza polityka, czyli tworzenie naszego nurtu, także w polityce europejskiej, to jest przede wszystkim realizowanie naszych interesów. I ja taką politykę chcę prowadzić, bo uważam, że jest to obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej.
Według Eurostatu Polaków w Polsce żyje już tylko 36,5 miliona. GUS podaje o 2 miliony więcej, ale nie liczy emigracji. A zdaniem ekspertów za 30-40 lat Polaków już może być około 30-31 milionów. To znaczyłoby, że znikną takie miasta obrazowo, jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź. Będzie znacznie mniej Polaków.
Ja znam te prognozy i dlatego właśnie mówię, że Polska dzisiaj potrzebuje powrotu na drogę rozwoju. Bo Polska wróci na drogę rozwoju, to wreszcie pojawi się poważna skłonność wśród młodych ludzi do tego, żeby tutaj zawierać małżeństwa, w naszym kraju mieszkać, tutaj mieć dzieci. Ludzie po prostu będą się czuli bezpieczni.
A co jeszcze, panie...
Od tej strony czysto bytowej.
Co jeszcze, panie ministrze, w ramach tej polityki prorodzinnej, związanej z dzietnością na przykład, czy ma pan jakąś propozycję dla tych młodych rodzin albo dla narzeczonych, którzy chcą założyć rodzinę, ale mówią, no tak, nie mamy mieszkania. No mielibyśmy dziecko, no ale jak je wychować?
Ja dziękuję za to pytanie, bo tutaj są dwa rzeczywiście ważne programy, które mam nadzieję zostaną wdrożone. W każdym razie na pewno, jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to ze wszystkich sił będę do tego parł i wierzę w to, że znajdę dla tego akceptację, bo uważam, że to są po prostu rozwiązania logiczne i potrzebne. Program wsparcia w zakupie własnego mieszkania, w perspektywie własnego mieszkania dla młodych ludzi. Program, który byłby realizowany pod patronatem państwa polskiego, zostałoby stworzone takie swoiste konsorcjum specjalne, które realizowałoby mieszkania na gruntach przekazanych przez Skarb Państwa, więc tutaj nie trzeba byłoby gruntów kupować dodatkowo. Byłyby to mieszkania realizowane w technologii, która zostałaby opracowana na polskich uczelniach. W średnim standardzie, oczywiście żadne jakieś super luksusowe, bo tu nie o tym mówimy. My mówimy o tym, żeby młoda rodzina mogła się wprowadzić i rozpocząć w sposób w miarę godziwy życie. Przy czym jakie byłoby założenie? One byłyby objęte tanimi, gwarantowanymi przez państwo kredytami udzielanymi przez konsorcjum bankowe. No, rozumiem, że byłby popyt ogromny wśród młodych ludzi na te mieszkania, więc i także i zainteresowanie tą ofertą kredytową siłą rzeczy byłoby ogromne. I ten kredyt, spłata tego kredytu, zakładam, byłaby mniej więcej wielkości czynszu za mieszkanie. Czyli potencjalnie większość młodych rodzin, no oczywiście pracujących, mogłaby sobie na to pozwolić. I to jest pierwszy punkt. I oczywiście spłata następowałaby skutecznie jako mieszkanie, które byłoby kupowane przez taką młodą rodzinę na własność. Oczywiście oprócz tego działałby tak, jak dzisiaj działa rynek komercyjny, na którym pracują deweloperzy. Problem dzisiaj polega na tym, że obecna władza robi wszystko, żeby trzeba było kupić mieszkanie u dewelopera, bo ten program MDM słynny, który został zrealizowany przez obecny rząd zamiast dawnego programu Rodzina na swoim, który pozwalał budować się w wielu miejscach, nie tylko w wielkich miastach, gdzie działają deweloperzy, ale także na własną rękę choćby budować domy, korzystać tutaj z pieniędzy. No dzisiaj jest zastąpiony tym MDM, który jest związany tylko i wyłącznie z deweloperami. Czyli to jest, ten program jest tak naprawdę wodą na młyn dla deweloperów, bo on im napędza klientów. W jakimś tam stopniu pozwala młodym ludziom również łatwiej dochodzić do własnego mieszkania, no ale w cenie takiej jak u dewelopera, więc to są jednak mimo wszystko ogromne kwoty, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj przeciętne wynagrodzenie nie wystarcza na kupienie jednego metra mieszkania w żadnym większym mieście w Polsce. a w Warszawie to jest dwa, a nieraz trzy razy, a już w ogóle w tych miejscach, gdzie mieszkania rzeczywiście są bardzo atrakcyjne, znaczy w atrakcyjnych lokalizacjach to kilkakrotnie więcej niż przeciętne
czyli
wynagrodzenie kosztuje jeden metr kwadratowy.
Kwadratowych mogą sobie ludzie kupić.
No więc to pokazuje, w jakiej dzisiaj jesteśmy sytuacji. I ja wierzę w to, że ta poprawa sytuacji gospodarczej, która jestem przekonany prowadziłaby w efekcie do podwyższenia także wynagrodzeń, no to jest jedyna dla nas droga. Też do tego, żeby młodzi ludzie mogli się realizować u nas w kraju, mogli. I te mieszkania to jest pierwszy element, tak? Natomiast drugi element, już taki sensu stricto, wycelowany w rodziny, które mają dzieci. To program wsparcia państwa dla tych rodzin 500 zł na dziecko. Program, o którym mówimy od dawna, ja uważam, że on powinien być wdrożony. To jest oczywiście duże obciążenie dla państwa, ale ja wierzę w to, że to jest obciążenie, które się po prostu zwraca.
To jest inwestycja.
To jest po prostu inwestycja. I to jest kwota ponad 20 miliardów rocznie. Niemniej uważam, że ten program powinien zostać rozpoczęty, poczynając od tych rodzin, którym się dzisiaj żyje najtrudniej, które są w najgorszej sytuacji finansowej. One miałyby szansę dostać taką pomoc na każde dziecko w rodzinie. Natomiast rodziny nieco zamożniejsze, powiedzmy żyjące na średnim poziomie, ale nie rodziny bardzo zamożne, chcę to bardzo silnie zaakcentować, tylko żyjące na średnim poziomie, to ten program by się rozpoczynał od drugiego dziecka w rodzinie. No 500 zł to jest jednak konkretna kwota, która wierzę w to, że byłaby wsparciem, bo wydatki związane z dziećmi są ogromne, a w jakiej sytuacji są dzisiaj polskie rodziny, to najlepiej pokazuje prosty przykład. Reklam kredytów na wyprawkę, które pojawiają się co roku w telewizji. Jeżeli instytucjom finansowym, bankom opłaca się wykupić reklamy za setki tysięcy złotych, to znaczy, że jest bardzo wiele rodzin, które muszą poszukać wsparcia finansowego w momencie, kiedy dzieci idą do szkoły, czyli idą po prostu i biorą kredyt. A to pokazuje, w jakiej są sytuacji takiego życia codziennego, że z normalnych wynagrodzeń tych rodziców nie stać na to, żeby wyposażyć dziecko do szkoły.
A zatem jeśli teraz dzietność jest 1, 2, 1, 3 w Polsce, to od drugiego dziecka rodziny miałyby szansę na dodatkowe wsparcie.
Te najbiedniejsze, te w najtrudniejszej sytuacji materialnej już od pierwszego dziecka.
Panie ministrze, podam numery telefonów dla naszych słuchaczy. 657 0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 12 końcówka południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 657 0013 i 14 kierunkowy do Torunia 56, do Polski 0048. Dr Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest dzisiaj naszym gościem. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Oglądam ten program i słucham oczywiście z daleka. Pozdrawiam bardzo serdecznie naszego gościa.
Dziękuję bardzo.
Pana doktora i ojca bardzo serdecznie. Ja krótko. Dzisiaj będziemy mieli jeszcze spotkanie. Takie duże spotkania mamy z Polonią. Z Polonią tutaj dzisiaj w Chicago. W jednej części miasta, jutro w drugiej części miasta, jeszcze w kościele świętego Stanisława, msza święta o 10:00 w Polsce. To już jest godzina chyba 5:00 po południu, tak, wtedy. Ale co innego, właściwie ja trzy punkty tylko, czy może aż. Pierwsze, panie doktorze, panie pośle, panie ministrze, wszystkie tytuły, tak, w każdym razie tu obserwuję, byłem z ojcem Janem w Kanadzie, i tam rozmawialiśmy w Toronto i nie tylko w Toronto z Polakami, z kapłanami, z duszpasterzami. Jaki jest problem? Polaków w Kanadzie jest 1 100 000, tak mówią dane. I chodzi o głosowanie teraz. W ogóle głosowanie Polaków, czy to w parlamentarnych, czy prezydenckich wyborach. W prezydenckich wyborach teraz jeszcze zmniejszyli punkty wyborcze. Mniej tych punktów niż było kiedyś. Ale było ich bardzo mało. Jest tak, że ci ludzie muszą czekać godzinami, takim Toronto, to po ileś godzin, chyba teraz, nie wiem, chyba dwa punkty tylko są w Toronto. A tam jest wielka aglomeracja. W samym Toronto 2 600 000, a Polaków sam nie wiem ile, w samej Mississauga, to jest tuż przy Toronto, mówi się, że przynajmniej 100 000 Polaków mieszka. Także tam jest bardzo dużo Polaków. Co 30 mieszkaniec Kanady to jest Polakiem. Taka polityka, chciałem powiedzieć tyle, taka polityka jest na Zachodzie w stosunku do zarządowa, w stosunku do Polonii, żeby oni nie głosowali. Tylko tak to można odebrać. Patrzę na Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych jest około 10 milionów ludzi przyznających się do polskości. No niech z tego będzie tylko milion, a to jest nieprawda, że tylko milion uprawnionych do głosowania, może jest 5 milionów, może 8, może 9 milionów do tego, żeby oddali głosy, bo są obywatelami Polski, jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. W poprzednich wyborach głosowało w Stanach Zjednoczonych coś około 20 tysięcy Polaków, bo taka jest polityka. Zrobienie właściwie wszystkiego, żeby nie głosowali ci ludzie. Takie stwarzanie pozorów, jakieś, że mają prawo do głosowania, że pozwala im się głosować, czy ułatwia im się głosowanie. Patrzę w samym Chicago, no nie tylko, ale zawsze trzeba się zgłosić do tego, że chce się głosować. Pełno błędów. Do konsulatu dodzwonić się nie można. Co chwilę błędy jakieś. To nie przyjmuje paszportu. Ten system, to gdzieś tam coś. Trzeba, no, naprawdę takie utrudnienia, to jest jedno, a drugie, parę tylko tych punktów do głosowania w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie również, trzeba pokonywać setki, wiele setek kilometrów, żeby przyjść do jakiegoś punktu. Są takie punkty, znaczy nie można było zrobić jednego, chociażby przy kościołach punkty wyborcze. Przy kościoła, bo życie Polonii właściwie gromadzi się przy kościołach. Konsulaty nie robią nic szczególnego. Konsulaty służą absolutnie, są powiedziałbym reżimowi. Ja tu dowiaduję się, jak na przykład przyjechał do Chicago pan prezydent Lech Kaczyński, to konsul mówił, mnie odpowiedzieli ci, którzy usłyszeli od niego, a tutaj on jest taki nieznaczący, to w takiej małej sali zróbmy to przyjęcie. To jest błąd tamtego rządu, że pozwolił sobie na takie placówki dyplomatyczne, na takich ludzi, że nie wymienił tego. To był stary kwas, starego kwasu nie wkłada się do nowych bukłaków czy starego wina. Prawda, bo rozsadzą te bukłaki. Także już w Ewangelii. W każdym razie, ale to jest tak strasznie bolesne, bo to jest takie lekceważenie Polaków, Polonii, która bardzo kocha Polskę. To jest jeden tylko z punktów jakiejś takiej niechęci do Polonii, do Polaków. Polacy z Polonii bardzo dużo by zrobili dla ojczyzny, żeby ojczyznę podnieść, uratować. A tu widać, że to niszczy się tą Polonię. Szkoły sobotnie. One są popierane tylko właściwie te, które słuchają tego reżimu. Nawet kwestia pieniędzy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych daje pieniądze na jakieś cele, komuś ogromne pieniądze, żeby głosił to, co tę politykę rządzących. Na przykład na radio. 1 000 000 zł. I ci ludzie prowadzą to radio i wpływają na te godziny radiowe, na tą Polonię. Tą propagandę sieją, a nie prawdę. Nie popiera się tych ludzi, którzy są za prawdą. Jakieś naprawdę takie antypolskie działania, antypolskie. To mówią po polsku, ale tam nie ma serca polskiego, ani rozumu polskiego, to jest jedno. Drugie, panie pośle, otóż sprawa rolników w Polsce. To jest tylko jeden przykład, jak się Polskę rujnuje. Jest taka książka wydana przez Białego Kruka, Wygaszanie Polski. To jest likwidowanie Polski. Wszystko na to wskazuje, począwszy od szkolnictwa, skończywszy na gospodarce, skończywszy na prawach, na rodzinie, prawda, jaka jest polityka rodzinna. Tak, rolnicy stoją już tak długo przed Urzędem Rady Ministrów, z nimi nie rozmawiają, z nich sobie kpią. A rolnicy ci obecnie są jak drzymała. Wóz drzymały, pamiętamy w historii, kiedy to powstało. Tak kochali ziemię Polacy, jak z placówki Prusa, prawda, czy jeszcze z innej literatury. Prawda? Popatrzmy, a tutaj co? Sprzedaje się ziemię. Już nie pamiętam ile tych hektarów, ale ogromna ilość hektarów sprzedana pod słupy, a my wiemy, że tyle ojczyzny, ile ziemi. I celowo to się robi, to jest celowa robota. To jest tak jak celowa robota, likwidowanie stoczni, kopalni, likwidowanie kopalni, a obok Polski kopalnie, a obok otwierają kopalnie niemieckie. Na Śląsku. To jest drugie właśnie. Tyle ojczyzny, ile ziemi. I ta polityka. No i trzecie, wprowadzanie ideologii lewicowej. To, co prezydent Komorowski zrobił. To jest wbrew rodzinie. Wiele spraw, to co pan mówił już, ale chociażby teraz wprowadzanie ideologii gender. To jest ideologia neomarksistowska. Marksiści już nie mówią walka klas, proletariusze i kapitaliści. Już tego nie mówią. Teraz walka płci. Mężczyzna jest tym prześladującym kobietę, jest opresyjny. Tak? No jest w każdym razie, no, dokonuje tej opresji, o tak mówię. Tak. No i prezydent pod pozorem nazwany, to jest jak u Orwella, ten język, prawda, kwestia języka, nowomowa Orwella, konwencja przeciw przemocy w rodzinie, przecież wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy w rodzinie. To byłoby złe państwo, które byłoby za przemocą w rodzinie, zły człowiek. Jesteśmy przeciwko przemocy, ale tu się dopiero zaczyna przemoc. Tu się zaczyna przemoc i chodzi o wprowadzenie właśnie gender, tej ideologii lewicowej. Wyraźnie widać, że ci rządzący skręcili bardzo mocno w stronę lewicy i po prostu tylko inny język przybierają. Ja widzę to, jak oni idą do kościoła, do komunii idą. Proszę wybaczyć, ale to mamy obowiązek to mówić. Bo nie wolno popełniać świętokradztwa i my nie możemy być obojętni. Jeżeli ktoś instrumentalizuje Chrystusa, nasze świętości największe, trzeba powiedzieć, co jest, co biada mi, gdybym nie głosił tego. I to jest błąd. I my błędu nie możemy pochwalać. My możemy pochylać się nad człowiekiem i pochylamy się. I bardzo bolejemy, że pan prezydent tak postępuje i używa kościoła również do jakoś instrumentalnie. Prawda? On mówił, ja mam swojego biskupa, mam swojego kapelana. Nie, kochany. Nie. Ten biskup nie jest twoim niewolnikiem. On też głosi Ewangelię i naukę kościoła. I ten kapłan też. Ma to robić, bo inaczej nie był wierny Chrystusowi. No zobaczcie, to jest, wprowadzają ideologię lewicową, niszczą rodzinę i tak dalej. A więc pierwsze, odpychanie Polaków, Polonia tutaj, lekceważenie Polaków, likwidowanie Polski, przykładem jest ziemia i nie tylko, likwidowanie rodziny, wprowadzanie ideologii, która zaszkodzi narodowi naszemu, narodom, społeczeństwu, jak mówił papież Benedykt XVI, bardziej więcej krzywdy zrobi niż komunizm. I podpisuje się, ludzie nie wiedzą. Media o tym nie mówią. Media współdziałają z tym systemem. Tu jest walka cywilizacyjna. Wojna cywilizacyjna, wojna kulturowa. To jest bardzo delikatnie powiedziane. To są jakieś, powiedziałbym, jak czasy apokaliptyczne. Naprawdę tak jest. Oby wszyscy to zauważyli. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I życzę, żeby Pan jak najwięcej dla Polski zrobił i wszyscy, żebyśmy dla Polski zrobili. I widzę, że bardzo wielu jest ludzi jest życzliwych. Bądźmy dla siebie życzliwi. Trzeba zobaczyć błąd, grzech, zło, ale dla ludzi życzliwych. Widzę, jak bardzo są, bardzo wielu, bardzo życzliwych ludzi i Polacy mają serce. Oby tego serca, oby nasze serca nie stwardniały. Ale jeszcze rozum musi działać. Dziękuję.
Dziękuję. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. To może w tej kolejności właśnie filozofia rządzących odnośnie możliwości głosowania Polaków za granicą, oddalanie ich od ośrodków, w których mogą oddać głos.
No, dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi, że zwrócił uwagę na te no, niezwykle ważne kwestie. Tematy poruszone są tak długie, że potrzebowalibyśmy co najmniej dwóch takich programów, żeby je wszystkie omówić, bo rzeczywiście to ogromny zakres tematyczny. Natomiast to jest fakt. Faktem jest, że obecna władza, jak twierdzą moi koledzy posłowie, jak twierdzą właśnie przedstawiciele Polonii, no robi wszystko, żeby utrudnić możliwość głosowania poza granicami kraju. Przede wszystkim właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tam mówią wprost. Ja rozmawiałem akurat z osobami, które znam z Chicago, bo byłem rok temu w Chicago razem z moim kolegą posłem Adamem Kwiatkowskim. Odwiedzaliśmy tam Polonię Polaków, rozmawialiśmy bardzo dużo, byliśmy na całym szeregu spotkań.
A dzisiaj spotka się pan z przedstawicielami Forum Polonii w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, moi koledzy już właśnie w tej chwili tam się udali. I powiem tak, dlatego że oni w większości nie popierają obecnej władzy. Oni mówią wprost, stąd widać może lepiej niż z Polski. Kiedy się jest tutaj, kiedy widzi się realia Stanów Zjednoczonych, tego jak naprawdę wygląda demokracja, tego co to znaczy szacunek dla obywatela, co to znaczy, że kraj ci stwarza szanse, możliwości rozwojowe, no to widzisz stamtąd, że to co się dzieje w Polsce, to jest po prostu degradacja państwa. No i jeżeli to widzisz, a jesteś w takim społeczeństwie, gdzie jest wielka świadomość, ta właśnie polityczna, świadomość demokratyczna, gdzie ludzie idą do głosowania, gdzie ludzie rozumieją, że wrzucony przez nich do urny głos zmienia rzeczywistość, no to oni też mają skłonność do tego, żeby iść i tą rzeczywistość w swoim kraju zmieniać. A ponieważ faktycznie jest ich bardzo dużo, w związku z czym mogą wpłynąć istotnie na wynik wyborów w Polsce, gdyby głosowali gremialnie, więc robi się wszystko, żeby im to głosowanie uniemożliwić, tak? Bo przyjdą i doprowadzą do tego, że obecna władza zostanie odsunięta od swoich stołków. No więc rzeczywiście takie działania są realizowane i dlatego między innymi i wcześniej i przedwczoraj w czasie debaty sejmowej po expose ministra spraw zagranicznych właśnie Adam Kwiatkowski z trybuny sejmowej bardzo mocno o tym mówił, wzywając też obecną władzę do tego, żeby zaprzestała takich praktyk. No tylko, że niestety to jest nieprawdopodobna arogancja. Jeżeli są na tyle aroganccy, żeby odrzucać obywatelskie projekty, w większości w pierwszym czytaniu, no to jest oczywistą sprawą w zasadzie, że poza apelami do nich, oni tutaj żadnej refleksji nie podejmą, bo to jest, oni walczą o życie. Oni walczą o to, żeby się przy tej władzy utrzymać, więc no, działają w sposób po prostu łamiący reguły demokracji, bo utrudnianie ludziom głosowania to jest łamanie reguł demokracji.
W maju 2016 roku, o tym też wspomniał ojciec dyrektor, dojdzie do swobodnego obrotu ziemią. Wiemy, że ziemia już jest wykupywana przez obcokrajowców przez tak zwane słupy i że jest to proceder, który trwa. Rolnicy protestujący od 3 miesięcy pod kancelarią Ewy Kopacz. To jest jeden z ich zasadniczych postulatów. Gdyby prezydentem w maju 2015 roku został Andrzej Duda, co by zrobił, by zabezpieczyć polską ziemię?
Przede wszystkim jest potrzebna specjalna ustawa, która będzie zabezpieczała dwa ważne dobra. Interesy polskich rolników, dokładnie polskich rodzinnych gospodarstw rolnych i interes Rzeczypospolitej. Ja bym powiedział strategiczny interes Rzeczypospolitej. I już wyjaśniam, na jakiej zasadzie. To znaczy tak, jeżeli ten obrót ziemią będzie zupełnie wolny, znaczy sprzedaż ziemi obcokrajowcom czy podmiotom z zagranicy będzie zupełnie wolna, chociaż dzisiaj to raport NIK między innymi potwierdza, że rzeczywiście ten proceder nielegalny kupowania na te osoby podstawione, czyli tak zwane słupy, że on jest realizowany, no ale już nie będzie potrzebny od 1 maja 2016 roku, bo te ostatnie ograniczenia w możliwościach sprzedaży ziemi obcokrajowcom zostaną wtedy zniesione. Jeżeli tutaj nie będzie zabezpieczenia tych właśnie interesów, o których wspomniałem, przede wszystkim rolników, rodzinnych gospodarstw rolnych, to zjawią się tutaj potężne podmioty, bogate podmioty z zagranicy, które wobec trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się dzisiaj w większości polscy rolnicy, przede wszystkim finansowej, będą wykupywali polską ziemię całymi tysiącami hektarów i powstaną gigantyczne gospodarstwa rolne. Nawet jeżeli ziemia będzie w tym celu kupowana, nie tylko w celach spekulacyjnych, tylko będzie kupowana po to, żeby tutaj realizować produkcję rolną na gigantyczną skalę, to jak polskie gospodarstwo rolne będzie mogło z takimi podmiotami konkurować? Będzie mogło konkurować z taką produkcją rolną, zwłaszcza w sytuacji, kiedy polscy rolnicy nie otrzymują takich samych dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej, jak rolnicy we Francji czy rolnicy w Niemczech. Więc to jest pierwsza zasadnicza rzecz. I tu muszą być interesy polskich rolników zabezpieczone. I te interesy swoich rolników inne państwa zabezpieczają. We Francji jest na przykład ustawa, która takie interesy zabezpiecza. I u nas też jest potrzebna. A druga sprawa to jest ten strategiczny interes naszego państwa. Bo ja powiem krótko. Jeżeli my pozwolimy w sposób niekontrolowany, bez żadnych ograniczeń, wykupywać ziemię w Polsce, w której społeczeństwo dzisiaj jest znacznie biedniejsze niż to, które żyje na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i innych bogatych krajach, gdzie mamy znacznie gorszą sytuację naszej gospodarki, a więc mamy też i mniej wielkich firm bogatych, znacznie mniej. I nasza ziemia będzie wykupywana w olbrzymich ilościach przez podmioty zagraniczne, to może przyjść dzień, że obudzimy się w kraju, w którym większości już nie będzie naszą własnością. No i to pytanie, czy to będzie jeszcze wtedy nasz kraj? Ja uważam, że nie. I dlatego to trzeba także zabezpieczyć.
I trzeci punkt...
Tutaj, żebym dokończył ten wątek, przepraszam ojca jeszcze. Tu jest niezbędna specjalna ustawa. Mój kolega poseł Janusz Wojciechowski taki projekt ustawy przygotował razem z kolegami posłami z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ona została w Sejmie złożona, ale została wrzucona do podkomisji i tam w podkomisji zablokowano w zasadzie nad nią pracę. Więc ja deklaruję jasno i wyraźnie, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to taka ustawa broniąca właśnie polskiej ziemi będzie projektem prezydenckim i jeżeli nie będą chcieli jej procedować w Sejmie, to ja wygłoszę orędzie, dlatego że ta sprawa jest niezwykle pilna i poinformuję po prostu społeczeństwo, także za pośrednictwem mediów, na czym polega problem i na czym polega także i zagrożenie. Ja byłem u tych rolników protestujących pod kancelarią premiera, rozmawiałem z nimi. Tych postulatów jest tam cały szereg. Dla mnie te kwestie podstawowe to jest także walka w Europie dla polskich rolników o wyrównanie tych dopłat bezpośrednich. Dzisiaj polskie władze powinny czynić wszystko, żeby polski rolnik znalazł się w sytuacji nie gorszej, nie upośledzonej w stosunku do tego, jak ma rolnik w Europie Zachodniej. Dlaczego władza nie interweniuje w tej sprawie? Dlaczego prezydent, który mówił kiedyś o tym, nie podjął żadnej interwencji? Ja zadawałem pytanie na wielu moich spotkaniach, czy ci, którzy się ze mną spotykają, wiedzą, że o jakichkolwiek działaniach prezydenta w tej sprawie, czy był w Brukseli, czy rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej na ten temat? Nie. Czy rozmawiał na temat embarga, które uderzyło w polskich rolników, embarga rosyjskiego i ponieśli gigantyczne straty? Jest kwestia rekompensat za to embargo. Te rekompensaty, które otrzymują, są nieadekwatne do rzeczywiście poniesionych strat. Czy prezydent był, czy interweniował, czy rozmawiał chociażby ze swoim, w końcu jakby nie było, partyjnym kolegą do niedawna, Donaldem Tuskiem, który jest dzisiaj szefem Rady Europejskiej, o uruchomieniu rezerwy, która jest w gestii Rady Europejskiej, żeby te straty jakoś zostały ludziom pokryte. Przecież to nie jest wina rolników, że jest kryzys w relacjach z Rosją. Nie podejmuje się żadnych takich działań. Czy prezydent wzywał do siebie choćby ministra rolnictwa, żeby go zapytać o kryzys na rynku rolnym i jaka jest w ogóle polityka rolna rządu? Minister nazywa rolników frajerami i nie ma żadnej reakcji.
I trzeci punkt, panie ministrze, ideologia gender, ratyfikacja konwencji przez Bronisława Komorowskiego. On powiedział nawet, że gdyby nie ratyfikował, to Polska naraziłaby się na hańbę międzynarodową. Przypomnę, że z Unii Europejskiej tylko 9 państw obok Polski jeszcze ratyfikowało tę konwencję.
Właśnie cieszę się, że ojciec to powiedział, bo tutaj trzeba obalać kłamstwa, więc... Nie wiem, przed kim na hańbę by się naraziła, biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość państw Unii Europejskiej nie ratyfikowała tej konwencji. W ogóle zdecydowana większość państw nie ratyfikowała tej konwencji. I my w ogóle nie powinniśmy byli tej konwencji ratyfikować, ponieważ w gruncie rzeczy ona jest, no, najdelikatniej rzecz ujmując, niepotrzebna w naszym kraju. Tylko że w ogóle władza udaje, że nie widzi twardych danych. Twardych danych, które absolutnie nie pochodzą od żadnych instytucji katolickich, konserwatywnych, tylko Agencja Europejska, Agencja Praw Podstawowych, czyli instytucja, którą trudno podejrzewać o jakikolwiek konserwatyzm, opublikowała swój oficjalny raport dotyczący przemocy wobec kobiet. Więc Polska w tym raporcie jest jednym z krajów, gdzie sytuacja wygląda najlepiej. U nas jest przeszło o połowę mniej przypadków przemocy wobec kobiet niż w krajach na zachodzie Europy. Są kraje, gdzie przeszło 2 razy więcej przemocy jest stwierdzonej, zadeklarowanej przez kobiety. To jest pierwsza sprawa. Poza tym u nas z kolei odwrotnie, przeszło 2-krotnie więcej przypadków przemocy, jeżeli się ona zdarza, jest zgłaszanych organom ścigania. Czyli u nas ten system funkcjonuje dobrze. I te rozwiązania prawne, które są w tej konwencji tak zwanej antyprzemocowej, one dzisiaj w zdecydowanej większości są w naszym systemie prawnym. Więc po co przyjmować przepisy, które de facto powielają to, co jest w naszym systemie. Więc ja mówię tak, jeżeli coś jest jeszcze, co można byłoby udoskonalić, uzupełnić, proszę bardzo, zróbmy to we własnym zakresie. W naszym systemie prawnym uzupełnijmy, w naszym systemie prawnym dodajmy, poprawmy jakiś przepis, ale nie przyjmujmy aktu, który poza rozwiązaniami istniejącymi już w naszym systemie prawnym, w większości, wnosi obcą ideologię, który jasno wskazuje na to, że źródłem przemocy jest rodzina, że źródłem przemocy jest tradycja, że źródłem przemocy jest kultura, zwyczaj, a nawet religia, bo jest wymieniona w jednym z przepisów. I nakazuje wykorzeniać stereotypy, które wynikają właśnie z tradycji, kultury, stereotypowe role kobiet, mężczyzn. Przepraszam bardzo, ale czy aby nie jest tak, że stereotypową rolą mężczyzny w naszym kraju, wynikającą z tradycji, z kultury, także z religii dla mnie, jest moja rola ojca i męża? Ja się nie zgadzam na to, żeby ktokolwiek ośmielał się wykorzeniać mnie z tego, co jest dla mnie niezwykle cenne i drogie. I sądzę, że zdecydowana większość kobiet i mężczyzn w Polsce, matek i ojców, żon i mężów, uważa dokładnie to samo, co ja. Jakim prawem do naszego systemu wprowadzane są takie rozwiązania? Dlaczego prezydent się na to godzi? Dlaczego opowiada jeszcze bajki o tym, że to, nie wiem, będzie hańbiące dla nas? Hańbiące jest przyjęcie takich rozwiązań wbrew interesowi społeczeństwa. Bo to się dzisiaj dzieje wbrew interesowi społeczeństwa. Tam jest między innymi też sugestia, że należy wprowadzać do programów szkolnych na wszystkich poziomach edukacji nowe wzorce kulturowe, choćby kwestie płci społeczno-kulturowej, że należy edukować młodych ludzi. Przepraszam bardzo, a gdzie prawo konstytucyjne rodziców do decydowania o tym, w jakim światopoglądzie będą wychowywane ich dzieci, do kształtowania rozwoju światopoglądowego swojego dziecka? Jeżeli takie rozwiązania będą im narzucane, ilu rodziców w Polsce będzie chciało, żeby dzieci ich w szkole były uczone jakiejś płci społeczno-kulturowej, która szczerze mówiąc nie bardzo wiadomo czym jest, jest pojęciem w naszym systemie prawnym niezdefiniowanym. Zresztą ta konwencja generalnie właśnie niestety wprowadza do naszego systemu prawnego mnóstwo takich niezdefiniowanych pojęć, które no niestety właśnie z tej neomarksistowskiej filozofii się wywodzą. One tam zostały stworzone i mają budować nowego człowieka, wykorzeniać to, co jest tradycją, właśnie to, co budowało do tej pory narody. To, na czym nasz naród został zbudowany, to ma być wykorzeniane, a w zamian za to ma być zastępowane nową warstwą, budowanie nowego człowieka. Ja się na to nie zgadzam. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej nigdy bym takiej konwencji nie ratyfikował. Tym bardziej, że większość jej nie ratyfikowała.
Panie ministrze, to na koniec może nieco humorystycznie. były małe dzieci, którym wciskano w rączki plakaty z poparciem dla Bronisława Komorowskiego. Był wykolejony tramwaj w Łodzi czy pod Łodzią. Miało być spotkanie z przedsiębiorcami Bronisława Komorowskiego, ale chemiczna cieczy zalała salę. No i w dodatku jeszcze zawody żużlowe, na które wybrał się Bronisław Komorowski, które zakończyły się tak, jak się zakończyły, że o krześle w Japonii nie wspomnę. Tomasz Nałęcz, doradca Bronisława Komorowskiego, mówi tak. Były niegdyś wilcze doły kopane pod Grunwaldem, dziś kopią je politycy PiS. To Andrzej Duda wręczył dzieciom w Aleksandrowie karteczki z napisem popieram Komorowskiego. To pan wykoleił ten tramwaj, to pan rozpuścił tę ciecz przed spotkaniem z Bronisławem Komorowskim. No bo z tego by to wynikało, że wszystkiemu winien jest pan. No
rozumiem, że mogę się śmiać, tak?
Taki Michałek na koniec.
No ja powiem tak, no ja już się przyzwyczaiłem do tego, że tam jest taka nerwowa atmosfera, a po drugiej stronie już ta liczba oszczerstw, które pod moim adresem były miotane z tamtej strony, pomówień także, ale ja przyjmuję to ze spokojem, ja prowadzę swoją kampanię, nie oglądam się na to kompletnie, mam swoją strategię, mam swój plan kampanii, mam świetnie funkcjonujący sztab, który ogromnie mi pomaga i zespół młodych ludzi, którzy wspierają mnie także na co dzień w mojej pracy i nie tylko. Ta współpraca układa się doskonale, ona przynosi dobre efekty. To między innymi właśnie dzięki temu ja mogę zrealizować te moje spotkania z rodakami w całej Polsce. To przecież oni są współorganizatorami tych wyjazdów, właśnie mój sztab, ci ludzie, którzy mnie wspomagają, wspierają. Jest wielka wiara w nasze zwycięstwo. Nam się takie wpadki nie zdarzają. My takich problemów nie mamy. Na nas prysznice nie leją, nie wiem. A no widocznie tak to jest. No bo jak to mówią, jak nie fart, to nie fart. No.
A debata jest...
Ja wierzę w to, że to są takie małe sygnaliki, które pokazują, że szczęście jest po naszej stronie i wierzę w to, że także opieka opatrzności. I że to ja wygram te wybory prezydenckie po to właśnie, żeby móc zacząć wprowadzać te elementy naprawy Polski. One są dzisiaj niezbędne w moim przekonaniu. To jest moja wielka ambicja, żeby Polskę, żeby chociaż trochę przyłożyć się do tego, żeby Polska wróciła na te drogi rozwoju, żebym mógł popatrzeć na mój kraj za 5, 10, 15, 20 lat i być dumnym z tego, że chociaż w najmniejszym stopniu udało mi się i ci młodzi, uśmiechnięci ludzie żyjący tutaj szczęśliwie i tak jak dzisiaj żyje się na zachodzie Europy, że to także w jakimś stopniu jest moja zasługa. To jest moje wielkie marzenie. Ja się tutaj urodziłem i tutaj chciałbym umrzeć, tutaj chciałbym być pochowany. Tu bym chciał, żeby urodziły się moje wnuki w przyszłości, mam nadzieję, żeby tutaj żyła moja córka i następne pokolenia z mojej rodziny.
Chce pan, żeby Bronisław Komorowski stanął na udeptanej ziemi w debacie, żebyście panowie mogli się zmierzyć, bo Bronisław Komorowski do tej pory tak no, unika tego placu.
Oczywiście, że chce, ale przede wszystkim chcą tego wyborcy. No, nawet jakieś badania przeprowadzono, sondaże jakieś, w których mówiono, że większość oczekuje debaty. No, więc ja uważam, że debata jest solą kampanii wyborczej, takim elementem jej podstawowym, najciekawszym. Takie spotkanie kandydatów twarzą w twarz, kiedy się wymienią poglądami, przedstawią swoje koncepcje prezydentury. No, ocena także prezydentury Bronisława Komorowskiego po 5 latach jego urzędowania, po tych wszystkich podpisanych ustawach, no, po tamtych wszystkich obietnicach wyborczych, skonfrontowanie tego. No, ja o tym mówię oczywiście na moich spotkaniach, ale ja bym chciał, żeby omówić tę sprawę z prezydentem Komorowskim, bo dzisiaj mówi do młodych ludzi, przepraszam bardzo, to przez 5 lat tych młodych ludzi nie było? Ile tysięcy młodych ludzi przez ten czas wyjechało z Polski? Kiedy on był najpierw marszałkiem Sejmu, czyli drugą co do ważności osobą w państwie pod rządami Platformy, a teraz najważniejszą osobą w państwie, czyli prezydentem Rzeczypospolitej pod tymi samymi rządami jego kolegów. Co oni zrobili, żeby tych młodych ludzi w Polsce zatrzymać, poza tym, że Donald Tusk pojechał do Londynu w 2007 roku i krzyczał, młodzi wracajcie. Ilu ich uwierzyło, przyjechało tutaj, a potem z opuszczoną głową i z walizkami w rękach wsiadało z powrotem do samolotów czy do samochodów, żeby jechać, bo się okazało, że nic tutaj dla nich nie zrobiono przez te wszystkie lata.
Zobaczymy, czy Bronisław Komorowski okaże się tym, który będzie miał odwagę też stanąć na tej ubitej ziemi, zmierzyć się, po prostu skonfrontować na argumenty.
Ja uważam, że to się obywatelom należy, ale przede wszystkim... Ja chcę takiej aktywnej odważnej i rozważnej prezydentury. Można ją tak realizować. Konstytucja na to pozwala. Konstytucja, poza tym, że nazywa prezydenta najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. Pięknie to komentują ci, którzy specjalizują się, prawnicy, właśnie w Konstytucji, że to oznacza, że prezydent jakby uosabia państwo polskie. Wszędzie tam, gdzie jest, to jakby państwo polskie było. To piękne, piękna interpretacja. Ale poza tym mówi, że prezydent stoi na straży bezpieczeństwa państwa, na straży jego suwerenności.
I o tym bezpieczeństwie, suwerenności powiemy więcej w drugiej części, bo to, proszę państwa, nie koniec spotkania z naszym gościem, pan dr Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O dalszej wizji prezydentury, dalszej wizji Polski, naszej ojczyzny, pana ministra będziemy mieli okazję przekonać się o 21.30 w Radiu Maryja. Na tę część także zapraszam, a zatem dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
To do usłyszenia w takim razie.